Chciałbym wspólnie z wami przeczytać jeden wers. A jest on zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 26 werset. Gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy z was bierze w nim czynny udział. Śpiewacie psalmy, ktoś z was głosi kazanie, kto inny objaśnia tajemnice Boże, jedni modlą się nieznanymi językami, a inni je tłumaczą. To wszystko niech się dzieje dla wspólnego dobra. Ten werset skłonił mnie do podsumowania tego, co przeżywamy jako zbór, jako społeczność, co ja z wami razem przeżywałem. Myślę, że odczuwacie to, iż zdarza nam się mieć takie wrażenie ciśnienia jakby na duchowość, pragnienie takiej głębokiej duchowości. I jest to nam potrzebne. Czasami przeintelektualizowanie nabożeństw, zwiastowania prowadzi w złym kierunku. A więc jedno i drugie jest potrzebne. Nasz intelekt i nasza duchowość. I oto ten werset daje mi odpowiedź. Mnie i wam, myślę. Dlaczego tu przychodzimy? Dlaczego na tym nabożeństwie jesteśmy? Dlaczego chcemy być razem? Nie tylko dlatego, że mamy tu przyjaciół, że spotkamy się, zobaczymy jedni drugich. Nie tylko dlatego, że będziemy śpiewać pieśni uwielbienia, że posłuchamy kazań, ale dlatego, że w tym miejscu spotyka nas Jezus Chrystus. Każdego razu, gdy jesteśmy tutaj na tym nabożeństwie, na tym i na każdym innym, możemy powiedzieć, gdyśmy tu przychodzili, odczuwaliśmy Bożą obecność, Jezusa Chrystusa obecnego, ten bezpośredni nasz udział w tym, aby wywyższać imię Jezusa Chrystusa, aby adorować to imię. Przychodzimy tu na to miejsce, aby to czynić. Jak ja będę w moim życiu wiary za Chrystusem? Czego Bóg ode mnie oczekuje i oczekiwać będzie? I oto znajduję w tym wersecie odpowiedź. Gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy z was bierze w nim czynny udział. Bracia i siostry, każdy z was, gdy przychodzimy na to miejsce, bierze czynny udział w nabożeństwie. Chcecie wiedzieć, jak to wygląda? Przyjdźcie tu. Przyjdźcie tu na to miejsce, stańcie, gdy razem śpiewamy, gdy razem się modlimy, będziecie już wszystko wiedzieli. Każdy z was bierze czynny udział. Czy wiecie, czego Bóg oczekuje od was? Czy słyszycie to i zauważacie, co Bóg mówi w tym słowie dziś do was? Każdy z was bierze czynny udział. Nie każdy z was siedzi na nabożeństwie i jest na nabożeństwie. Nie musicie tu przychodzić wcale. Aby mieć zbawienie, wcale nie trzeba być na nabożeństwie. Ma się mieć dobre zwyczaje. Niektórzy mają dobry zwyczaj spóźniać się, dobry zwyczaj nie przychodzić na nabożeństwo. To jest ich zwyczaj. Ale Bóg powiada, to jest zły zwyczaj, gdy ktoś opuszcza nabożeństwo. Ale wcale nie mówi, że musisz na nim być, aby być zbawionym. Ale jeśli już jesteś, ale jeśli tu przyszedłeś, ale jeśli tu zajmujesz miejsce, to Bóg dziś powiada. Chcę, aby każdy z was brał czynny udział w nabożeństwie. No tak, pomyślisz sobie, ale przecież nie każdy tutaj zostanie wpuszczony. Pastor to jak Cerber stoi tu na tych schodach i nie każdego wpuści za kazalnicę. Kazalnica to nie jest jedyne miejsce twojego czynnego uczestniczenia w nabożeństwie. Naprawdę, gdy przychodzicie na to miejsce, zastanówcie się, dlaczego tu jesteście. Ja odpowiem wam, dlaczego ja tutaj przychodzę. Dlaczego przychodzę na to nabożeństwo i na każde inne? Ponieważ spotykam was, ludzi zbawionych, ludzi, którym Bóg przebaczył, ludzi uzdrowionych, ludzi napełnionych przez Ducha Świętego, ludzi, którym Bóg błogosławi. I gdybym was tu nie spotykał, spotykałbym martwą religię, martwy zbór, martwy Kościół. Dlaczego tu przychodzę? Bo spotykam was, ludzi wierzących, z którymi chcę dzielić swoją radość, swoje szczęście bycia człowiekiem wierzącym. Dlatego przychodzę na każde nabożeństwo, bo chcę was widzieć. Ja nie chcę siebie słyszeć. Nie chcę być zachwycony swoim tylko kazaniem. Bo zawsze, gdy schodzę, to wydaje mi się, że jeszcze wiele rzeczy nie powiedziałem. Ale wychodzę stąd zachwycony, bo was widziałem, że jesteście tutaj. że wam zależy na tym, aby mieć społeczność jako ludzie wierzący z sobą, aby śpiewać pieśni chwały, pieśni uwielbienia, aby wywyższać Boga Wszechmogącego. I stracone byłyby to dni, gdybyście powiedzieli o tych dniach, że właściwie to nic się nie stało, niczego nie odkryłem, nic się nie zmieniło, mam przeżycia sprzed 20 lat. Mizerni to są chrześcijanie. Fatalni chrześcijanie, którzy mają wspomnienia sprzed 20 lat. To razem z tym ich przeżyciem 20 lat temu Bóg umarł. Ponieważ ten Bóg mój jest żywy. Wczoraj, dziś i na wieki. On działa codziennie. Codziennie daje nowe przeżycie, nowe doświadczenie. W nowy sposób go codziennie doświadczam. I mizerny to byłby chrześcijanin, mizerny jego Bóg, który daje mu tylko przeżycia. Gdzieś tam dla wspominania sprzed wielu lat. Ale my chcemy pomyśleć o tym, co przeżyłeś, co Bóg ci dał, jakie Boże błogosławieństwa żeśmy przeżyli. Dzień po dniu, 24 godziny po 24 godzinach. Jakie to będą doświadczenia duchowe, które będziemy przeżywać? Każdy z was ma coś. Jeden ma psalm, jeden ma hymn, jeden ma modlitwę, jeden uwielbienie, inny modlitwę w językach, inny proroctwa, inny jeszcze coś innego. To jest zasada Bożego zgromadzenia, ludzi wierzących. A więc gdy się zbieracie na nabożeństwie, to każdy z was bierze w nim czynny udział. Jest to to, co chciałbym, abyśmy zaczęli pielęgnować i praktykować, aby każdy z was poczuł się ważnym, wartościowym, cennym, potrzebnym temu zborowi. Jesteś potrzebny, masz coś ważnego, masz coś cennego, co możesz dać temu zborowi. Swoją obecność, swoją modlitwę, społeczność, jaką mogę mieć z tobą, że tu jesteś, to jest Boże błogosławieństwo. A więc gdy się zbieracie na nabożeństwo, każdy z was bierze w nim czynny udział. O tak, Panie, zbór zielonoświątkowy, myślę, że ma czym się zajmować. Od czasu do czasu słyszymy takie tęskne marzenia, tęskne modlitwy ludzi wierzących, którzy powiadają, Panie, daj nam, Panie, daj nam. Ludzie się modlą i powiadają, Panie, daj nam dary duchowe. I chciałbym, kiedy będziemy też uczyli się, jak z tych darów można w praktyczny sposób korzystać, jak tych darów używać. Nie chcę wam wiele proponować, ale my się czegoś uczymy. I czegoś się już nauczyliśmy. Gdy się ktoś tak modli, Panie, daj nam, wiecie o czym myśli? Aby to oni mieli. Aby mnie błogosławili, aby tak dobrze usługiwali, żebym ja się tak dobrze czuł. Panie, daj, aby oni mieli. Bo jak oni nie mają, to nie jest duchowo. A co ty wniosłeś? O czym myślisz ty? Co Bóg z tobą może zrobić? Nie z nimi, bo oni są nieduchowi. A jak ty jesteś duchowy? I to jest wyzwanie, które chcę rzucić wam, nie oni, ale ja. Co ja mogę wnieść do tej społeczności, w której żyję, którą tworzę, której częścią jestem. Bo tak, najłatwiej jest powiedzieć o aktywności, żeby inni byli aktywni. Żeby oni mieli, aby byli pełni ducha, aby byli pełni mocy Bożej, aby dobre kazania wygłaszali, aby dobrze śpiewali tu na środku. Ja będę tym dobrym, Panie Boże, konsumentem. Ale ja myślę, że Bóg oczekuje, że ty też w to się włączysz. Że będziesz się modlić. Że będziesz praktykować. Myślę, że nauczyliśmy się jako zbór zielonoświątkowy, może nie najlepiej, ale umiemy. W czasie uwielbiania, w czasie modlitwy, modlić się też językami, używać ich. Ale chcę wam coś powiedzieć. 14 rozdział zaczyna się tak. Kierujcie się we wszystkim miłością. Usilnie proście o dary ducha, a zwłaszcza o dar prorokowania. Kto się modli w nieznanym języku, nie z ludźmi rozmawia, lecz z Bogiem. W mocy ducha mówi o tajemnicach Bożych, ale nikt go nie rozumie. Kto prorokuje, mówi do ludzi, aby odnieśli jakąś korzyść, napomina ich i pociesza. Myślę, że tego jednego daru nauczyliśmy się lepiej lub gorzej używać, ale chcę zwrócić waszą uwagę, że ten dar, który tak często lubimy akcentować, nie jest darem dla budowania zboru, jest dla ciebie, ty siebie budujesz. ale jest dar, który będzie służył nam wszystkim. I tu myślę o tym właśnie darze. Każdy niech w nim, w tym nabożeństwie, weźmie czynny udział. A może, bracia i siostry, nadszedł czas, aby przejść na inny poziom duchowy już. I może zwrócić się do tego bardzo ważnego daru, jakim jest dar prorokowania. Apostoł Paweł też powiada w 12 wersecie. Dlatego skoro ubiegacie się tak gorliwie o dary ducha, starajcie się przede wszystkim o takie dary, które przynoszą korzyść całej wspólnocie wierzących. I chciałbym aktywności w zborze i dążenia do darów, które będą przynosiły błogosławieństwo wspólnocie, zborowi, społeczności. Skoro gorliwie zabiegacie o to, a wiem, że jest takie ciśnienie, aby tak bardzo uduchowić nasze życie. I oczywiście jest to potrzebne. Dlaczego? Ponieważ te czasy są czasami ostatecznymi, Boże Słowo mówi. Czasami, w których Bóg chce do nas mówić. Czasami, w których też wiele się zła rozmnożyło. Wiele fałszywych jest prorok, fałszywego zwiastowania. I Bóg powiada, a ja mam dla was prawdziwe proroctwo. Apostoł Piotr w dzień 50 zacytował Joela, mówiąc: i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Bracia i siostry, my zaczynamy w tych czasach żyć. Ja myślę, że ja nie muszę wam tłumaczyć, w jakich czasach żyjemy. Jeśli to słowo wtedy było tak ważne, to dziś jest tym bardziej ważne. I ja powoli zaczynam przechodzić na ten poziom od widzeń do snów, ponieważ zbliżam się do tego czasu starców. I starcy będą mieć sny, a więc czekam na te sny prorocze, na te sny, którymi Bóg będzie mnie błogosławił. Ale czekam na was, młodzieńcy, dziewczęta, zborownicy. Bo to jest powiedziane, że w tym czasie wyleję mego ducha i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Synowie i córki, my czekamy na to, że zaczniecie używać tych darów, bo macie być aktywni na nabożeństwie. Oczekujemy tego. Ja tego się spodziewam, ponieważ czas jest bliski, Bóg powiada. I wchodzimy na różne poziomy naszego życia duchowego. I nie chcę stawiać sobie wielu nowych priorytetów, ale chcę sobie postawić ten jeden ważny. Dary Ducha Świętego. A może właśnie ten dar proroctwa. Dlaczego? Dlatego, że jest wiele fałszywych proroctw, wiele spirytystycznych proroctw. Proroctw, które są demonicznymi proroctwami. Jest ich niesamowita ilość i one są proroctwami demonicznymi, zwodzącymi ludzi. Dlatego potrzebujemy budowania, bracia i siostry, dziś w zborze. Mówienie nieznanym językiem, apostoł Paweł w tym rozdziale 22 wiersz powiada, jest dla niewierzących nadzwyczajnym zjawiskiem. Dla wierzących czymś zwyczajnym. Nie bądźcie zszokowani, ktoś się pomodlił w językach. O, halleluja, wszyscy krzyczą, szum się robi. O, bo coś nadzwyczajnego się stało w zborze. Nie, Słowo Boże powiada tu wyraźnie. Jest to czymś zwyczajnym. To macie robić, tym macie się posługiwać. Ale jest powiedziane w domu. A w zborze? W zborze, jeśli nie wiesz, że będzie to tłumaczone, albo że nie będzie tłumaczenia, to lepiej módl się i proś o dar proroctwa. Dlaczego? Jest powiedziane. Gdyby podczas nabożeństwa wszyscy zaczęli modlić się nieznanymi językami, a wszedłby ktoś obcy lub niewierzący, to uznałby was za obłąkanych. I pomyślał sobie, ach, zielonosiątkowi fanatycy, to są zawsze odlotowcy. Trzeba się trzymać od nich z dala. Ale, jest powiedziane tak, gdyby zaś w tym momencie wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś obcy lub niewierzący, to uznałby się za grzesznika i zdałby się na wasz sąd. Wtedy wyjdzie na jaw to, co ukrywa w sercu, padnie na kolana, odda cześć Bogu i wyzna, Bóg naprawdę jest wśród was. Rozumiecie, dlaczego macie być aktywni w nabożeństwie? Czy już wiecie dlaczego? To słowo wam wyjaśnia. Bo to gdy będziecie prorokować, to ktoś zostanie poruszony. Ktoś się przekona, że Bóg do niego mówi, że Bóg jego serce porusza, że Bóg zmienia jego życie, że Bóg do niego mówi. Oto wszystko to, co było jego słodką tajemnicą, nagle zostało objawione. Bóg będzie objawiał to, co ukrywacie, w czym żyjecie. Wasz grzech, wasz świecki styl życia i będziecie tym przerażeni. Niektórzy przestaną z tego powodu może do zboru nawet chodzić. Będą się bali, że się wszystko wyda, że się ujawni. Ale Kościół Boży musi być oczyszczony. Sąd Boży musi się rozpocząć. Od domu Bożego Słowo Boże powiada. Tam się wszystko zaczyna. Ponieważ chcę, abyśmy na to położyli szczególny nacisk. Abyśmy sobie nie stawiali wielu nowych zadań, nowych problemów, które będziemy rozwiązywać, miotać się w lewo, w prawo i nic nie zrobimy. A więc stawiam sobie jeden ważny cel. Chcę nauczyć się używania tego daru dla wspólnego budowania zboru. O, ja już wyobrażam sobie, czym to grozi. Wyobrażam sobie, jak wielu się ulęknie, ale sąd od domu Bożego się zaczyna i tam nastąpi oczyszczenie. Nie możemy być tylko intelektualistami, nie możemy tylko intelektualnych kazań wygłaszać i stawiać na mądrość ludzką, ale jeśli ona nie zostanie okraszona Duchem Świętym, działaniem Ducha Bożego, to wszystko nic nie będzie warte. To będzie religia, to będzie religijny, zielonoświątkowy zbór. A nie chcę, żeby takim był. A chcę, by zaczął wzrastać w dynamiczny, Boży sposób, aby Boży ogień rozpalał nasze serca. Zapalał ludzi do służby zboże i w taki sposób. Sposobem przekazania Bożego Słowa w Starym Testamencie byli prorocy. Oni w suchy sposób przekazywali proroctwo. Bóg im mówił, a oni przekazywali. Byli narażeni na różne problemy. Ale wcale się nic nie zmieniło w Nowym Testamencie. Nic się nie zmieniło w zborze nowotestamentowym. Bóg przeszedł tylko na inny poziom. I to proroctwo, ten dar objawia w inny sposób zborowi, ludziom wierzącym. A on ma służyć ku zbudowaniu. A więc, bracia i siostry, będziemy się modlić. Będziemy zabiegać o dary, które będą służyły zbudowaniu zboru, zbudowaniu społeczności, które przynoszą korzyść całej wspólnocie wierzących. Bo chcemy być aktywni na nabożeństwie, brać czynny udział. I istnieje ten dar na takich trzech zasadniczych poziomach. Po pierwsze, Słowo Boże powiada w liście do Efezjan, że Bóg ma proroków. Oto są nauczyciele, jednych powołał apostołami, drugich prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, mówi apostoł Paweł. A więc są ludzie powołani, którzy są prorokami. Nie każdy z was nim będzie. Nie każdy z was będzie prorokiem. Będą ludzie, których Bóg uzna i wybierze za proroków. Ale jest też dar proroctwa. 14 rozdział, wiersz pierwszy tego właśnie listu do Koryntian powiada: dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary, a najbardziej o to, aby prorokować. A więc jest to jeden z darów, który może być waszym udziałem, który może być używany w zborze, w społeczności. Ale jest też i trzeci poziom używania tego daru. Duch prorokowania. 24 wiersz powiada: gdyby zaś w tym momencie wszyscy prorokowali, duch prorokowania w zborze, oto ten i ten i tamten i jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia. Jak to się odbywa? Jak to jest? Myślisz sobie. Biblia nas zachęca, abyśmy nie zatrzymywali tego w sobie. Myślę, że były takie sytuacje już i w moim życiu, i w waszym, kiedy czuliście, że macie coś do powiedzenia, aleście to wstrzymali, nigdy nie przekazali, nigdy nie powiedzieli. A może ktoś byłby tym błogosławiony, napełniony Bożym prowadzeniem. Musimy jednak wiedzieć, jak tego używać. Proroctwo nie służy naprawianiu, wprowadzaniu dyscypliny zborowej, bo do tego jest pastor i rada starszych. Jeśli masz problem i chcesz wprowadzić jakiś porządek, jakieś zasady, idziesz do pastora albo do rady starszych i mówisz, a oni powinni ten problem rozwiązać. To nie służy w dyscyplinowaniu zboru. Kiedy chcesz kogoś napomnieć, nie musisz używać proroctwa. Nie musisz go publicznie napominać. Oczywiście są wyjątki, kiedy Bóg tak czyni, przez proroctwo. Ale jeśli chcesz kogoś napomnieć, to masz Mateusza 18 rozdział i tam jest powiedziane. Weź dwóch, idź napomnij. Jak nie pomoże, idź do starszych i powiedz. Jak to nie pomoże, wtedy niech starsi z nim coś zrobią. Nie musisz tego robić przez proroctwo. A więc jego rola, jest powiedziane, ma służyć wzajemnemu budowaniu, zachęcaniu, pocieszaniu. Możesz mieć słowo pocieszenia, zachęty, aby inni, którzy są sfrustrowani, poczuli się zachęceni, aby zbór był budowany, bo każdy ma być aktywny. Czy umiesz błogosławić innemu człowiekowi, gdy stoi obok ciebie, przyszedł sfrustrowany grzesznik? Czy powiesz mu, no tu grzeszniku teraz na kolana, ty taki podły grzeszniku, pokutuj, bo jak nie, to do piekła. Czy może masz inne słowo? Bóg ci może dać słowo proroctwa. Powiedzieć mu, Bóg ciebie miłuje, Bóg ciebie kocha. Gdzieś tam się pojawia taka myśl. Nie myśl, że to jest poza twoim umysłem, poza twoimi władzami cielesnymi, jesteś w ekstazie, nie wiesz, co się z tobą dzieje. Ale możesz i powinieneś umieć przekazać załamanemu człowiekowi, który nie znajduje dla siebie miejsca, ale przyszedł tutaj, umieć przekazać słowo pociechy, zachęty. Gdy to się stanie, zadaj sobie pytanie, co to jest za poselstwo, które czuję gdzieś w głębi mojego umysłu, mojego serca, gdzieś ono jest, w moich myślach. Co to jest? Czy jest ono zgodne z Biblią? Czy odnosi się do zboru? Czy odnosi się do indywidualnej osoby? Zadaj sobie pytanie, kiedy mam je przekazać, w jakim czasie? Nie myślcie, że proroctwo to jest taka bańka mydlana, albo jak kiedyś powiedziałem tak dość dosadnie, nie myśl, że jak nogę na nogę założysz, to Duch Święty ucieknie. Zadaj sobie pytanie, kiedy masz to przekazać, kiedy masz to powiedzieć? Nie staniesz nagle w trakcie nabożeństwa i powiesz, bracie, kończ kazanie, teraz wszyscy na kolana, bo Bóg powiedział, mamy się teraz modlić o nawrócenie całej Bydgoszczy. Ale musisz znaleźć czas na przekazanie tego, co ci Bóg dał. To nie ucieknie. To będzie w tobie siedzieć jak ogień trawiący. I tak długo, aż przekażesz. Znajdź sposób i czas, aby zbudować, a nie zgorszyć. Nie przerwij tego, co inni robią w tym czasie. Ale też prorocy nie są poddani wiatrowi. Zapominają, gdzie są, co robią. Musisz być też wiarygodnym człowiekiem. Jeśli twoje życie chrześcijańskie budzi wątpliwości, to i twoje proroctwo będzie budzić wątpliwości. Ono zawsze będzie poddane osądowi. Nie obrażaj się. Nigdy się nie obrażaj, gdy zostanie poddane osądzeniu, sprawdzeniu. Bo Bóg się nie boi sprawdzania. To tak jak ludzie powiadają, modliłem się o uzdrowienie, a boją się pójść do lekarza, aby sprawdzić, czy zostali uzdrowieni. Bóg się nie boi lekarzy i sprawdzenia, czy zostałeś uzdrowiony, czy nie. Ja nie wierzę w to, żeby się Bóg tego bał. Prawdziwe Boże uzdrowienie nie obawia się kontroli, a wręcz przeciwnie. Ono oczekuje na potwierdzenie, aby Bóg był wywyższony, by Bóg był uwielbiony. Pomyśl, jak to możesz zrobić, jak to przekażesz. Nie rób świętej miny i uduchowionego świętego głosu. Nie pisz, jak nie trzeba, mów normalnym głosem, bo Bóg ci dał go taki, jaki masz i takim się posługujesz. Nie uświęcaj go na zapas. Nie musisz piskliwym głosem wygłaszać proroctwa, ale możesz je powiedzieć w normalny sposób. A Bóg będzie ci błogosławił. Potrzebujemy takiego Bożego powiewu Ducha Świętego. I musimy się tego nauczyć. Nie nauczymy się tego na ulicy. Ulica nas tego nie nauczy. Ulica nauczy nas przekleństwa. Nauczy nas wrogości. Nauczy nas złości, podłości. Ale tu, w zborze, nauczymy się być prowadzeni przez Ducha Świętego. I to jest Boże wyzwanie, które jest skierowane do nas. Może tego jednego daru nauczymy używać, gdy zaczniemy go praktykować. Jesteś napełniony Duchem Świętym, to módl się o jego praktykę. Ja wierzę, że wielu z nas to czuło, ale może brakowało nam odwagi. Może baliśmy się, że ktoś nas za to skrytykuje. I druga dziedzina, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę i dać ją jakby pod nasz osąd i zachętę, abyśmy te dwie rzeczy praktykowali bardziej niż cokolwiek innego. Każdy z was, jest powiedziane w tym wersecie, gdy przychodzi, ma psalm, głosi kazanie, objawienie. Jedni modlą się w nieznanym języku, ale żeby się w ogóle modlili. A więc druga dziedzina życia, którą chciałbym, abyśmy zaktywizowali, to nasza modlitwa. Abyśmy nie byli tylko ludźmi, którzy przychodzą, pośpiewają i wychodzą. A paru żelaznych modlicieli modliło się. Aby kazanie było kazaniem, a modlitwa była modlitwą. Aby modlitwa była zachętą do oddania chwały Bogu. Czy naprawdę nie masz co powiedzieć Bogu? Nie musi modlitwa być kazaniem, a nawet nie może być kazaniem.
Modlitwa nie może być kazaniem, nie może być ogłoszeniem, nie może być informacją. Masz coś do zakomunikowania zborowi, przyjdź do pastora przed nabożeństwem i powiedz mu, co masz do powiedzenia. W modlitwie nie musisz tego ogłaszać. Pastor nie musi się dowiadywać z modlitwy, że ja się muszę o tym dowiedzieć wcześniej. Modlitwa ma być modlitwą. Modlitwa ma być adoracją, uwielbieniem, chwałą dla Boga, nie kazaniem. Uczmy się tego. Modlitwa musi być taka sama, jak modlitwa Anny. Jesteśmy przed wielkim przebudzeniem Europy. Hudson Taylor powiedział, że Europa zostanie zmieciona przez przebudzenie dzięki modlitwie ludzi wierzących. A to się jeszcze nie stało, Hudson Taylor już nie żyje dawno. A to się nie stało, a więc jesteśmy w przededniu, kiedy Europa zostanie poruszona. Ale nie zostanie ona poruszona przez wspaniałych ewangelistów, przez niezwykłych ludzi z Zachodu, ale przez Twoją i moją modlitwę, bracie i siostro. Gdy się modlić będziemy, gdy tu staniemy i zostanie zapalona modlitwa. I nie mów się, nie proś Boga, aby Bóg wylał ducha modlitwy. Bo taka modlitwa świadczy tylko o tym, że w Tobie jest duch lenistwa. Bóg nie musi wylewać ducha modlitwy, tylko Ty masz się zmobilizować do modlitwy. Bóg już dawno wylał ducha modlitwy. Ten duch dawno jest wylany. W dzień 50 został wylany duch. A Ty jesteś może leniwy. I czasami jak dwóch ludzi kichnie w zborze, to za telefon pastorze módl się za nas. A módlcie się sami za siebie. Nauczcie się modlić sami za siebie. Nauczcie się tego, żeby błogosławić innym. Gdy stoi obok Ciebie człowiek zgorzkniały, człowiek, który ma potrzeby, módl się o niego i proś o Boże błogosławieństwo dla niego. Nie bądź tylko człowiekiem, który przychodzi do zboru, siada i powiada, no kto mi dziś dobre kazanie wygłosi, kto mi będzie dobrze życzył, kto mi będzie życzył Bożego błogosławieństwa. A komu Ty życzyłeś Bożego błogosławieństwa? Za kogo się modliłeś? Kim się przejąłeś w swojej modlitwie? Przejąłeś się tym narodem? Anna, gdy się modliła o swoje dziecko, powiedziała, Panie, daj mi albo umrę. I myślę, że taką modlitwą powinniśmy się modlić. Panie, daj nam ludzi, temu zborowi, albo umrzemy z tęsknoty, umrzemy z pragnienia. Panie, daj nam, abyśmy przeżywali Twoje dary, aby Duch Twój Święty nas wypełnił. Tyle razy modlisz się i tęsknisz, mówisz, że nie ma tego. Bo Ci tak naprawdę nigdy na tym nie zależało. Jeśli następnego dnia o tym, żeś zapomniał, to znaczy, że Ci wcale na tym nie zależało. Modliłeś się tak, aby się pomodlić, aby wyglądało, że jesteś dobry duchowy brat, że masz coś więcej niż inni, czy duchowa siostra. Jakby Ci na tym zależało, to na każdym nabożeństwie bym Ciebie słyszał modlącą się i modlącego. Ale Tobie zależało na jednym nabożeństwie w roku czasami usta otworzysz. Tyle Ci zależy. A więc daj nam, Panie, albo umrzemy, albo zginiemy, albo uczniemy, albo będziemy martwym zborem, martwym kościołem. A ludzie po ulicach będą chodzić umierać. Bez Boga, bez społeczności z Nim. I chciałbym, byśmy tymi dwoma rzeczami się przejęli. Daj nam, Panie, albo umrzemy. A więc, gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy z Was bierze w nim czynny udział. Nie słuchaj i nie przyglądaj się, co inny przyniósł z sobą. Co mówi, jakie są najświeższe plotki, ale pomyśl, czym się przejąłeś w tygodniu. Co się poruszyło? Może czytałeś gazetę i to się poruszyło. William Barclay pisze coś takiego o pewnej dziewczynie, która była tylko zwykłą sprzątaczką, zwykłą służącą w domu. Miała tak dzień zajęty swoimi zajęciami, że nie miała czasu o niczym myśleć. Ale zgłosiła się kiedyś do szkoły biblijnej. I powiedziano jej, ale czy ty tego jesteś warta? Co ty już zrobiłaś w swoim życiu? Czego dokonałaś? Ona powiada, jestem tylko zwykłą służącą, nie mam czasu na nic. Nawet na czytanie Biblii wiele czasu nie mam. Ale każdego dnia, wieczorem, gdy jestem w swojej sypialni, gdy staję przed Bogiem w modlitwie, biorę gazetę i czytam. I podają tam wiadomościach. W dniu dzisiejszym zmarło tylu ludzi. I mówi, ja się modlę o te rodziny, które zostały zasmucone śmiercią, żeby oni nie zginęli. Czytam, że oto zostały zawarte nowe związki małżeńskie. I modlę się o to, aby Bóg tym związkom małżeńskim błogosławił, aby się nie rozwiedli. Czytam, że oto się w dniu dzisiejszym urodziło 50 dzieci. I modlę się o to, aby te dzieci wyrosły na ludzi bożych. Aby nie zginęły, aby szatan nie zniszczył ich życia. Aby kiedyś nie stanęły przed problemem żyć albo nie żyć z powodu narkomanii, alkoholu i jeszcze wielu innych rzeczy. Ona powiada, tak robię każdego wieczoru. I to były najlepsze rekomendacje, jakie ona dała o swoim życiu. Dlatego zacznijmy to praktykować, do czego Bóg nas zachęca w dniu dzisiejszym. Śpiewajcie psalmy. Niech głoszą ludzie kazania. Niech będą Boży pomazani ludzie w zwiastowaniu kazań. Niech będą Boży prorocy, objawiający Boże tajemnice. Niech będą ludzie modlący się nieznanym językiem. Niech będą ludzie, którzy to będą tłumaczyć. Niech to będzie zbór wypełniony Bożym ogniem. Ale niech każdy z nas bierze czynny udział w życiu zboru. Nie przychodź i nie wychodź. Nie bądź wahadłem, ale bądź człowiekiem czynnym. Modlitwa i dar Ducha Świętego niech wypełni, przepali nasze życie. Zachęcam was. Stańmy przed Panem w modlitwie dzisiaj.
Amen.